Słuchasz polskiego programu SBS.
Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Todisco. Na wstępie skrót doniesień w piątek 14 stycznia. Australijska wiza Nowaka Dżokowicza nadal pod znakiem zapytania. Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku zidentyfikowano gen zwiększający ryzyko śmierci na COVID-19. Syn królowej Elżbiety II, Andrzej, został pozbawiony tytułów wojskowych i królewskich patronatów. A oto pełny przegląd wiadomości radia SBS. Nie jest jasna sytuacja Nowaka Dżokowicza, przygotowującego się do obrony tytułu mistrza wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Australijski minister imigracji Alex Hawke nadal może cofnąć mu wizę, korzystając ze swoich ministerialnych uprawnień. Mimo to Serb został ujęty we wczorajszym losowaniu drabinki rozgrywek i trenuje na kortach w Melbourne. Najlepszy tenisista świata w pierwszej rundzie ma rozegrać mecz ze swoim rodakiem Miomirem Kecmanowiczem. Zastępca premiera Australii Barnaby Joyce powiedział:
"You have to be frank. The vast majority of Australians didn't like the idea that another individual, whether they're a tennis player or the, you know, king of Spain or..."
Zdecydowanej większości Australijczyków nie podoba się, jeśli ktoś, tenisista, król Hiszpanii czy królowa angielska, może funkcjonować tutaj na innych zasadach niż wszyscy. Swoich rywali w pierwszej rundzie Australian Open poznało także pięcioro polskich tenisistów. Iga Świątek rozpocznie udział w turnieju od meczu z kwalifikantką. Magda Linet zmierzy się z Łotyszką Anastazją Sewastową, a rywalką Magdaleny Fręch będzie Rumunka Simona Halep. Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie zagra z Białorusinem Jegorem Gerasimowem. Kamil Majchrzak trafił na Włocha Andreasa Seppiego. Australian Open rusza w poniedziałek. Liczba widzów bezpośrednio na kortach turnieju będzie ograniczona do 50%, ogłosiły władze Wiktorii w odpowiedzi na szerzący się wariant Omikron. Wszystkie dotychczas sprzedane bilety będą honorowane i turniej odbędzie się zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi. Jedna osoba na 2 metry kwadratowe i maseczki w przestrzeni zamkniętej. Kolejną dobę wzrastają liczby hospitalizacji oraz śmierci związanych z COVID-19. W Nowej Południowej Walii do wczorajszego wieczoru odnotowano 29 zgonów. W szpitalach przebywa 2525 pacjentów covidowych, z czego 184 na intensywnej terapii. Władze Nowej Południowej Walii prognozują, że liczba hospitalizacji przez następne tygodnie utrzyma się na wysokim poziomie, ale już w przyszłym tygodniu nie powinna wzrastać. W Wiktorii ostatnia doba przyniosła 18 przypadków śmiertelnych. 976 chorych z koronawirusem wymaga pobytu w szpitalu, z czego 112 na oddziałach intensywnej opieki. Od jutra Queensland znosi wszystkie ograniczenia dla podróżujących z innych stanów. Nie będą sprawdzane żadne zaświadczenia ani wyniki testów. Po raz pierwszy od prawie 2 lat granice Queensland będą w pełni otwarte dla Australijczyków. Przybywających z zagranicy nadal obowiązują dotychczasowe przepisy. Jak podaje ABC, Wydział Weterynarii Uniwersytetu w Adelaidzie prowadzi badania nad skutecznością wykrywania zakażenia COVID-19 przez psy. Wstępne wyniki wskazują, że wyszkolony labrador wykrywa zakażenie lepiej niż szybki test antygenowy, choć gorzej niż test PCR. Przy czym w warunkach klinicznych skuteczność psa wynosiła 97%. Celem programu z udziałem Australijskiej Służby Granicznej jest wypracowanie metody mogącej być częścią biobezpieczeństwa Australii. Podobno jeden pies może skontrolować 200 osób na godzinę. A oto kolejne wiadomości radia SBS. O pełzającej destabilizacji na granicy polsko-białoruskiej wypowiedział się rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.
próby i faktyczne fizyczne ataki na polskich żołnierzy, polskich funkcjonariuszy to jest coś niebezpiecznego i to nie tylko fizycznie i dla konkretnych osób, bo one są obrzucane kamieniami, są obrzucane gałęziami, są obrzucane również materiałami pirotechnicznymi, ale te działania również musimy widzieć jako element agresji państwowej, bo stoi za tym wszystkim państwo białoruskie przeciwko Polsce.
Buckingham Palace poinformował, że syn królowej Elżbiety II nie będzie pełnił funkcji publicznych. Z Londynu dla informacyjnej agencji radiowej Adam Dąbrowski.
Jego książęca wysokość, tak od urodzenia zwracano się do księcia Andrzeja. Aż do dziś książę traci też prawo do honorów wojskowych i wszystkie patronaty, jakie dotąd sprawował. Jego matka, Elżbieta II, rozdzieli je teraz pomiędzy pozostałych członków rodziny. W praktyce oznacza to, że dwór odciął się od księcia, który nie będzie już oficjalnie go reprezentował. Oznacza, że Elżbieta II zatrzasnęła przed Andrzejem drzwi do powrotu do życia publicznego. To efekt tego, co wczoraj wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych. Sąd dał zielone światło, by ruszył proces, w którym syn monarchini oskarżony jest o wykorzystywanie 17-letniej kobiety. Książę Andrzej od początku zdecydowanie wszystkiemu zaprzecza. Adam Dąbrowski, Londyn.
O przygotowaniach do zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie donosi dla informacyjnej agencji radiowej Tomasz Sajewicz.
Huang Chung, przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, zapowiedział, że restrykcje pandemiczne dla sportowców mogą ulec zmianie jedynie w przypadku, kiedy w strefach zamkniętych dojdzie do znacznej liczby zakażeń. Od chwili przylotu do Chin sportowcy dziennikarze będą w ściśle kontrolowanych strefach, bez kontaktu ze światem zewnętrznym. Restrykcje pandemiczne w Pekinie będą o wiele bardziej radykalne niż podczas ubiegłorocznych letnich igrzysk w Tokio. Jak w japońskiej stolicy, tak i w Pekinie nie będzie zagranicznych kibiców. Wcześniej ogłoszono, że olimpijskie zmagania będą mogły obserwować osoby znajdujące się w Chinach, jednakże na 3 tygodnie przed igrzyskami wciąż nie rozpoczęto sprzedaży biletów w ogólnym dostępie. Tomasz Sajewicz, Pekin.
W Polsce Sejm uchwalił ustawy składające się na rządową tarczę antyinflacyjną. Przewidują one m.in. obniżenie podatku VAT na żywność i paliwa. Od 1 lutego do 31 lipca stawka VAT na żywność zostanie obniżona do zera. Taka wysokość podatku od towarów i usług będzie obowiązywać też na gaz ziemny czy nawozy. Do 5% obniżony zostanie VAT na prąd i ciepło, natomiast do 8% na paliwa silnikowe. Ustawy trafiają teraz do Senatu. Senat Rzeczpospolitej Polskiej powołał Komisję Nadzwyczajną do spraw wyjaśnienia przypadków inwigilacji przy użyciu systemu Pegasus. Kandydatem na przewodniczącego został senator Platformy Obywatelskiej Marcin Bosacki, który powiedział: złożyliśmy wniosek powodowani troską o stan naszej demokracji i przyszłość państwa polskiego. Państwo, w którym służby specjalne mają wpływ na wynik wyborczy, przestaje być demokracją, przestaje należeć do obywateli. Trzeba wyjaśnić, czy tak właśnie stało się w Polsce. Koniec cytatu. Senator Marcin Bosacki wyjaśnił, że komisja miała składać się z 9 członków, ale senatorowie Prawa i Sprawiedliwości nie skorzystali z możliwości zgłoszenia swoich 2 kandydatów. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk z PiS powiedział:
będzie cała ta komisja miała charakter taki bardzo medialny, bardzo, bardzo populistyczny. Będzie to pewnego rodzaju show. Roman Giertych na pewno będzie tutaj jednym z komentatorów i to takich bardzo ważnych. A mówiąc poważnie, Senat po prostu nie ma żadnych kompetencji, żadnych instrumentów, żadnych narzędzi do tego, żeby prowadzić pracę o charakterze śledczym.
Wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński, wypowiadając się niedawno dla tygodnika Sieci, stwierdził, że opowieści opozycji o użyciu Pegasusa w celach politycznych to całkowite bzdury. Dodał, że nie ma powodów, by sprawą zajęła się komisja śledcza. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zidentyfikowali gen, który ponad 2-krotnie zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu i śmierci z powodu COVID-19. Dla informacyjnej agencji radiowej Joanna Stankiewicz.
Do tej pory potwierdzonymi czynnikami ryzyka ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 był wiek, otyłość i płeć męska. Polskim naukowcom z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku udało się zidentyfikować czwarty czynnik. Jest to konkretny gen, który dwukrotnie zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu i śmierci z powodu COVID-19, wyjaśniał w Białymstoku minister zdrowia Adam Niedzielski.
Konsekwencją odkrycia tego genu będzie zbudowanie czy stworzenie odpowiedniego testu genetycznego, który będzie tak jak PCR w tej chwili szybko identyfikował, czy pacjent ma ten gen i w związku z tym, czy jest obciążony większym ryzykiem tego bardzo dolegliwego przejścia przez COVID-19.
Teraz będzie kolejna faza wdrożenia w praktyce przełomowego odkrycia. Jest więc nadzieja, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy takie testy genetyczne pojawią się w polskich szpitalach.
Wirusolog profesor Joanna Zajkowska, pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w rozmowie z reporterem Polskiego Radia 24 powiedziała, że odkrycie jest kolejnym krokiem w kierunku tak zwanej spersonalizowanej medycyny.
Poznanie naszego materiału genetycznego pozwoli nam przewidzieć w indywidualnych przypadkach, na jakie choroby jesteśmy narażeni, co pozwoli wdrożyć profilaktykę czy leczenie poszczególnych chorób. Także jest to bardzo ważne odkrycie, które da nam korzyści w przyszłości. Jeszcze w tej chwili ono nie jest do wykorzystania tak na dziś.
Informacja walutowa według tabeli Narodowego Banku Polskiego. Kurs średni dolara australijskiego 13 stycznia wynosił 2,88 zł. Dolar australijski jest dzisiaj wart 73 centy amerykańskie. Pogoda. W Sydney jutro opady deszczu i możliwość burzy, 30 stopni Celsjusza. W niedzielę pogodnie z temperaturą maksymalną 28. W Melbourne w sobotę 25 stopni, możliwy niewielki deszcz. W niedzielę pogodnie 27. W Canberrze w sobotę 29, przelotny deszcz z możliwością burzy. W niedzielę 30 bez opadów. W Polsce silne wiatry oraz przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem na przemian z rozpogodzeniami. Temperatury dodatnie maksymalnie od 3 do 8 stopni Celsjusza. Przegląd wiadomości radia SBS przygotowała Joanna Todisco.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.